znaczy więcej.
Dobry wieczór paniom.
Dobry wieczór.
Alina Wiśniewska, arteterapeutka, i pani Małgorzata Koczyk, terapeuta, specjalista zajmujący się dziećmi z deficytami rozwojowymi. To bardzo długa nazwa, ale mam nadzieję, że my sobie ją za chwilę rozszyfrujemy. A mamy dzisiaj mówić o takiej chyba w sumie nowatorskiej formie leczenia pewnego rodzaju dysfunkcji czy niepełnosprawności. Jeżeli źle mówię, to proszę, żeby panie mnie poprawiły.
Nie, no wszystko jest w porządku, ale nie dyskutowałabym tutaj z tym, że to jest nowatorska metoda.
Mhm. Arteterapia nie jest nowatorską metodą.
Arteterapia jest metodą stosowaną od dawna, natomiast to, co my robimy, jest o tyle nowatorskie, że wprowadziliśmy ostatnio taką ciekawą formę pracy z bajką i tworzenia bajki przez dzieci. Mhm. I rzeczywiście w tym kontekście ta metoda jest nowatorska.
Ale bardzo mało się mówi, bardzo mało się słyszy o arteterapii. Być może, nie wiem, ja nie siedzę w temacie tak dogłębnie jak panie. Dla mnie jest to coś nowego. To, że się leczy przez sztukę, czy sztuką, czy muzyką, jakby to jest forma odwieczna, ale teraz to chyba jakoś tak zostało bardziej zdefiniowane, tak? Nie ma to już takich spontanicznych ram jak kiedyś.
Tak, zgadza się. Jest tak, że generalnie w postępowaniu z dziećmi niepełnosprawnymi jest duże nastawienie na tak zwaną rehabilitację, podczas której próbuje się usprawniać sposób, w jaki dziecko się porusza chociażby. Mhm. Jest też duże nastawienie na to, żeby dziecko się czegoś uczyło konkretnego, żeby umiało, nie wiem, pisać, czytać, liczyć. Natomiast ta sfera wspierania kreatywności dziecka i tego, żeby ono samo było twórcą, żeby jego pomysły mogły w jakiś sposób zostać zmaterializowane, ta sfera zdecydowanie jest pomijana. I my próbujemy właśnie tą sferą się zaopiekować.
Czyli w tej pierwszej, w jakiej podstawowej funkcji, na czym polega taka tradycyjna terapia z osobami niepełnosprawnymi?
No to głównie jest to rehabilitacja, która jest włączona w zależności od konkretnej sytuacji. Oczywiście nie jest to tylko i wyłącznie rehabilitacja, bo mówi się o walorach pracy logopedy. Bardzo się cieszę, że na przykład już w Gdańsku mamy studia podyplomowe z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej, mhm. Czyli mówi się o potrzebie wspomagania logopedycznego również wcześnie. Mówi się też o terapii zajęciowej, ale rzeczywiście zapomina się o tak niezwykle ważnej sferze rozwojowej, jaką jest budowanie takiego dobrostanu emocjonalnego, jakim jest też budowanie osobowości dziecka na bazie bardzo stabilnej.
Co to znaczy na bazie bardzo stabilnej?
Oznacza to, że rzeczywiście, kiedy specjaliści, rodzice bardzo koncentrują się na tym wymiarze tylko usprawniającym funkcje, czy to poznawcze, czy funkcje związane z rozwojem mowy, czy też właśnie
ten narządów ruchu na przykład, tak? Często ta sfera, rozumiem, emocjonalna jest gdzieś tam pomijana, tak?
Tak, to rzeczywiście nawet czasowo, zwykły czas nie pozwala na to, żeby jeszcze gdzieś tam wrzucić coś, co by zabezpieczało ten obszar. A my jako ludzie jesteśmy tak skonstruowani, że nie składamy się tylko z ciała, nie składamy się z tego, co związane jest z naszymi możliwościami werbalnymi, ale mamy tak bardzo ważną sferę rozwojową, jaką są nasze emocje, którymi trzeba się opiekować, jak to właśnie, co związane jest z budowaniem na bardzo wczesnym etapie rozwojowym prawidłowych relacji z otoczeniem, na początku prawidłowych relacji z matką, która jest niezwykle ważna, a potem, żeby to miało przełożenie na budowanie prawidłowych relacji z innymi.
Pani Małgosiu, pani jest terapeutą, specjalistą zajmującym się dziećmi z deficytami rozwojowymi. Jakby pani rozszerzyła to trochę, czy to są deficyty właśnie fizyczne, czy psychiczne, czy jedne i drugie?
Tak naprawdę ja w swoim doświadczeniu zawodowym spotykam się z dziećmi z różnymi wyzwaniami rozwojowymi. Są to dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Są to dzieci z autyzmem, są to dzieci z wadami genetycznymi I szereg innych sytuacji, które spotykam, nawet się nie mieszczą jakby pod konkretną etykietką.
A są takie dzieci, które się urodziły zdrowe, tak? Tak to nazwijmy, czyli bez takich chorób, o których pani w tej chwili mówiła, a mają jakieś spore dysfunkcje psychiczne. I czy pani też się zajmuje? Czy to jest raczej praca dla psychiatry i dla psychologa?
Znaczy, ja nie mam pod swoją opieką takiego dziecka i jednocześnie te narzędzia, które ja posiadam, mogą też być pomocne w pracy z dziećmi z takimi potrzebami. Bo rzeczywiście jakby specyfika mojej specjalizacji jest o tyle ciekawa, że my patrzymy na człowieka całościowo.
Czyli trochę jak lekarz medycyny chińskiej, tak? Holistycznie. Jak to się nazywa chyba?
No może tutaj ta specyfika jest o tyle inna rzeczywiście, że my patrzymy na motorykę pierwotną, która jest takim programem genetycznie zaprogramowanym, który ma każdy z nas. Każdy człowiek ma taki program, który działa, bo po pierwsze musimy przyjść na świat i na tym świecie funkcjonować jak najlepiej, czyli musimy mieć pewien program, który pozwala nam przetrwać po narodzinach, i to jest ta motoryka pierwotna. I ta motoryka pierwotna okazuje się, że jest niezwykle ważnym elementem rozwojowym, który nie tylko zabezpiecza nasz rozwój ruchowy, ale też poznawczy, rozwój mowy, rozwój intelektualny, emocjonalny.
Zaraz sobie to rozwiniemy i przede wszystkim pokażemy we fragmencie oczywiście, na czym takie zajęcia arteterapii polegają. Wracamy do rozmowy już za chwilę. Alina Wiśniewska i Małgorzata Koczyk. Przypominam, to są dzisiaj moi goście.
Plus znaczy więcej.
A ja przypominam, że dzisiaj rozmawiamy o takiej formie wspomagania dzieci, która nazywa się arteterapia, najprościej rzecz ujmując. To się może wydawać niezrozumiałe pewnie dla wszystkich, dlatego poprosiłam Maję Przeperską, żeby przygotowała taki krótki fragment z zajęć, które przeprowadziła Alina Wiśniewska. Posłuchajmy.
11 lat mam i bardzo lubię być z Weroniką. Chciałam być piosenkarką.
Ja mam na imię Weronika. Mam 11 lat. Jestem bardzo, kocham wachlarza.
Bardzo często się bawimy.
Już kwitnie kwiat kolorowy, cały świat śpiewa, ptak szumi las. Jaki piękny czas.
To ja przesyłam iskierkę. To ma jakie pomysły? Co to za kraina jest?
Kraina lodu.
Pasuje wam kraina lodowa?
Tak.
No dobrze, nasza bajka toczy się w krainie lodu. Kto w tej krainie mieszka? No, delfin oczywiście. To jeszcze
krainie
mieszka.
Lodu jeszcze smok.
Hipopotam.
I?
Misiu.
A jak ten misiu ma na imię?
Misiu Lala.
Sisi.
Jak Sisi? Weroniko, jaki jest twój miś?
Miły, radosny i szczęśliwy.
A jaki jest twój hipopotam?
Jest bardzo miły, spotkał koleżankę, jest bardzo, bardzo radosny.
Do krainy lodu przyjechała lokomotywa.
I właśnie wjechała do jaskini smoka.
To cię tu sprowadza.
To co mam z tobą zrobić?
Nie
wiem. Lód.
Nasz lodowy smok pokazał lokomotywie całą lodową krainę.
Gdzie jest lokomotywa?
Nad krainą pojawił się jeszcze ktoś.
Na smoku.
Pojawił się latający różowy.
Nie lubię jej.
Zaczarowany ptak.
Jaki piękny.
Został porwany przez psa.
O nie, ja chciałam tylko zaprowadzić do tej krainy.
Ja bardzo pilnie szukam delfina, który jest zawsze ze wszystkiego niezadowolony. Czy możecie mi pokazać, gdzie on mieszka?
A tutaj, ta tutaj.
Mam dla niego prezent. Delfinku, zobacz, co dla ciebie mam.
Ale fajne. Lubię, jakie jest stały.
Jest dobrze. Już jest lepiej.
Jak nasza bajka się zakończy?
I żeby było im weselej.
I że ich długo i szczęśliwie.
Czy to już może dać nam jakieś wyobrażenie, co się dzieje na takich zajęciach? Bo to troszkę brzmi jak zajęcia z teatru.
No bo
jak
to,
kółko teatralne.
Tak, to są zajęcia, które czerpią z metody teatralnej.
Mhm.
Ale te wrażenie jest jak najbardziej trafne.
Tak? Tutaj w tym wypadku mamy do czynienia z bajką. To jest bajka, tak? Czy to są bajki przypadkowe, czy to są bajki specjalnie wybierane? Ta treść musi być jakaś taka odpowiednia w
tej dziedzinie. Ta treść jest przede wszystkim tworzona przez same dzieci. Metoda tej pracy została sprowadzona przez nas z Londynu i polega ona na tym, że dzieci siadają wspólnie w kółeczku. Do tego osoba prowadząca takie zajęcia ma kilka worków przy sobie, bardzo ciekawych worków. W jednym worku są kolorowe szmatki, chusty, w drugim są kukiełki, jakieś maskotki, a w trzecim zbieranina bardzo różnych przedmiotów. To mogą być jakieś paski, kryształy, jakieś samoloty, ptaki, sztuczne owoce, cała masa różnych rzeczy. I budowanie tej bajki zaczyna się od tego, że wybiera się chustę. Wybiera się najpierw przestrzeń, w jakiej nasza bajka będzie się toczyła. Dzieci oczywiście przepychają się, bo każdy chce być tym, który wybierze to miejsce. Kiedy pojawia się chusta, zastanawiamy się, jaka kraina nam się pojawiła. Dzieci wybierają, czy jest to kraina słońca, ognia, wody, drzew, cała masa różnych pomysłów.
Ale jak wybieracie ten pomysł, bo ja rozumiem, że jak jest na przykład 10 dzieci, to każdy ma swój pomysł. No i teraz trzeba wybrać coś, tak?
Tak, rzeczywiście pojawia się, każdy pomysł może zostać ujawniony, a potem tak wspólnie zastanawiamy się, jak w większości osób bardziej to pasuje.
Czyli negocjujecie trochę,
negocjujemy,
tak?
Oczywiście. No ostatecznie osoba prowadząca ma tutaj decydujący głos, ale nie ma generalnie z tym problemu. Mhm. Po wyborze przestrzeni, w jakiej bajka się odbywa, wybierane są postaci, jakie w bajce się pojawią. I one są również wybierane z worków. Dzieci z zamkniętymi oczkami wkładają ręce do worków i wyciągają osoby.
Czyli losowanie,
dramatu.
Tak? Taki rodzaj niespodzianki tutaj.
Rodzaj niespodzianki.
A dlaczego właśnie tak jest? Co to powoduje, że nie ma tych postaci z dziecięcej wyobraźni, tylko one właśnie wybierają to z worka?
To jest taki trochę element zaskoczenia, też otwarcia się na to, może co niesie życie. Nie wiem, tak na gorąco próbuję jakoś to zinterpretować.
Może pani Małgosia coś dorzuci?
No, myślę, że rzeczywiście jakby... To już jest ten moment, kiedy musimy podejść kreatywnie, tak? Bo nawet jeżeli mamy jakieś własne potrzeby, to w sytuacji, kiedy wybieramy, to musimy być kreatywni w tej sytuacji samego wyboru.
Być elastyczni, tak? Dopasować się też.
Czy już uczy to pewnych cech, tak? Mhm. Za chwileczkę wrócimy do rozmowy i dalej sobie rozwiniemy, jakby jak ta bajka, bo na razie widzimy taki wymiar pozytywny, tak? Tutaj nie ma niczego, co by mogło dzieci jakoś... przestraszyć to chyba złe słowo, bo to nie chodzi o przestraszenie, ale o...
Nie, bo ja zdążyłam na razie tylko powiedzieć o samej technice,
dobrze,
jak to się odbywa.
A to zaraz
jak
powiemy
się ta opowieść toczy, natomiast co się w tej opowieści dzieje...
O co chodzi, tak?
O
dokładnie.
O co chodzi i co się w niej pojawia, to jest...
To niech będzie kwestia. Teraz element napięcia, krótka przerwa, wracamy do rozmowy już za chwilę.
Plus znaczy więcej.
Przypominam, że dzisiaj rozmawiamy o arteterapii, czyli o takiej formie pomocy dzieciom z różnymi dysfunkcjami. Zajmuje się tym pani Alina Wiśniewska i pani Małgorzata Koczyk. Panie są dzisiaj ze mną w studio. Przed chwilą mieliśmy właściwie wszyscy okazję posłuchać fragmentu takich zajęć, czyli bajki, o której mówiła przed chwilą, właściwie o takich technicznym wymiarze tej bajki Alina. O co chodzi w takiej bajce? Co ona ma jakby finalnie dać? To jest leczenie bajką, to jest uzdrawianie bajką. To są właściwe słowa?
Tak, tak, to chyba są właściwe słowa. To jest stworzenie takiej sytuacji, takiej przestrzeni, w której mogą pojawić się różne sytuacje, różne emocje, różne wydarzenia, które być może normalnie by się nie pojawiły, bo dziecko nie z każdą sprawą jest w stanie do kogoś pójść i coś powiedzieć, a czasami jest to na tyle gdzieś zepchnięte do podświadomości, że nawet nie wie, że coś takiego w nim jest. Natomiast sytuacja bajki powoduje takie otwarcie. Bajka jest też często, i jej układ jest też często takim zdziwieniem dla samych dzieci, że to właśnie tak się toczy. Ten fragment, który tutaj mieliśmy okazję słyszeć, pokazuje dużo takich pozytywnych elementów czy aspektów.
Mhm, może przypomnijmy, tak? Króciutko, czego bajka dotyczy,
to
bo może ktoś się włączył teraz.
Na temat, to była kraina lodu, w której mieszkał smok ziejący lodem. I na kogo zionął lodem, ten się zamrażał. Tak generalnie.
To trochę odwrócenie roli smoka, tak? Ziejący lodem.
No to smok, ale troszeczkę...
Inny smok, tak? To nie był smok wawelski.
Dokładnie. Te bajki, ja jestem bardzo zadowolona, kiedy w bajkach pojawiają się takie negatywne elementy. Gdy pojawia się strach,
Ale nie chodzi o to, żeby te dzieci przestraszyć, tak?
Nie, absolutnie nie, ale kiedy na przykład pojawia się mała laleczka, która dzieciom kojarzy się z małym dzieckiem zagubionym albo porwanym przez kogoś, albo ta mała laleczka zostaje porwana przez jakiegoś potwora, a po drugiej stronie rzeki na przykład stoi mama, która woła to dziecko i chce, żeby chce je odnaleźć, no to tu już robią się bardzo duże emocje. I jest to okazja też do przeżycia czegoś. Jeśli taka bajka, oczywiście dbam zawsze o to, żeby bajka miała pozytywne zakończenie, żeby doszło do rozwiązania problemu. Jeśli dziecko jest porwane, to ono do tej matki wraca.
A dlaczego właśnie używać, pani Małgosiu, takich elementów? No właściwie one są charakterystyczne dla bajki, bo w każdej bajce, choćby o Jasiu i Małgosi, też mamy sytuację zagrożenia, niepewności. To jest chyba cała struktura bajki, tak? Oczywiście jest happy end, żyli długo i szczęśliwie. Jakby w realnym życiu co to ma przynieść?
Czyli okazuje się, że po pierwsze metafora, czy też bajka jest niezwykle skutecznym narzędziem terapeutycznym. Kiedy mówimy do kogoś wprost, trudno nam usłyszeć to, co ta druga, tej drugiej osobie trudno usłyszeć, co my chcemy tak naprawdę powiedzieć. Kiedy naszą wypowiedź przedstawiamy w postaci metafory, jest zupełnie inny odbiór.
A dlaczego tak się dzieje?
Bo włączają się mechanizmy obronne, tak? Kiedy mówi się wprost,
to czujemy się atakowani, tak?
Dokładnie,
często.
Tak. I w nas...
Czyli to jest terapia, przepraszam, też dobra dla dorosłych.
Jak najbardziej. Okazuje się, że metafora jest bardzo skutecznym też narzędziem w pracy psychoterapeutycznej. No więc właśnie jakby to, te mechanizmy, które się odzywają w nas, kiedy ktoś mówi, słuchaj, to tak wygląda i zobacz, tak tutaj trzeba coś, powiedzmy, zmienić, to można tak zmienić. Wtedy ta druga osoba naprawdę się blokuje, tak?
Nie masz racji, tak? Tak,
ja nawet nie słyszę tego, co ktoś mówi, tak? A w stresie dużym to nawet nie widzę tej osoby, która do mnie mówi, czy to jest mi osoba bliska, czy ktoś obcy. Więc właśnie tak działamy. A metafora jest bardzo bezpiecznym takim narzędziem. Bajka właśnie jest bardzo bezpiecznym narzędziem.
A czy dzieci rozumieją potem, że to też w rzeczywistości ma zastosowanie? Jak one do tego podchodzą?
I to jest właśnie o tyle bezpieczne, że ta warstwa, która jest jakby przerabiana, obrabiana, do której się odnosimy w takich opowieściach, jest czymś takim, co na poziomie nieświadomym dużo, dużo dla konkretnego dziecka znaczy, w sensie właśnie jakby pracy takiej wewnętrznej.
Czyli ja trochę wyjdę poza arteterapię i tak sobie pomyślałam, że w takim razie czytanie bajek dzieciom zdrowym tak zwanym, tak? Oczywiście w dużym cudzysłowie używam tego słowa. To też jest rodzaj arteterapii, to też dobrze wpływa i im więcej tych bajek, tym lepiej, tak? Ale to sobie rozwiniemy już w następnym odcinku. Przypominam, że pani Alina Wiśniewska i Małgorzata Koczyk, arteterapeutka i terapeutka specjalistka zajmująca się dziećmi z deficytami rozwojowymi, to są moi goście. Długa nazwa, pani Małgosia kręci głową, no ale tak to trzeba wyjaśnić. Wracamy już za chwilę.
Plus znaczy więcej. Znaczy więcej.
Ja wrócę może do tej mojej ostatniej myśli. Przypominam, że rozmawiamy dzisiaj o arteterapii, że czytanie bajki dzieciom na dobranoc na przykład, to też jest rodzaj, tak, takiej terapii dla dzieci, tak zwanych dzieci zdrowych. Ja bardzo ostrożnie używam tego słowa. Czym się wobec tego różnią takie zajęcia, które prowadzicie w grupie? Bo można by poprosić rodziców, żeby czytały tym dzieciom, czy kreował taką rzeczywistość w domu.
Czy samo czytanie bajek też oczywiście jest bardzo pozytywne, bo ono uczy tego, że w bajkach jest mądrość zawarta. Z wiele mądrości. Bajki przeważnie się dobrze kończą. Stąd dają też dziecku taki, budują we wnętrzu dziecka taki pozytywny schemat, że każdy problem da się rozwiązać, że wszystko się ostatecznie dobrze kończy. Natomiast to, co my robimy na naszych zajęciach, jest troszeczkę czymś innym. Po pierwsze, dzieci same są twórcami tych bajek. To one decydują o tym, jak bajka się rozgrywa. A po drugie, tworzą to razem, co jest niezwykle istotne.
No właśnie, to moje pytanie. Czy praca w grupie jest tutaj istotna?
Bardzo jest istotna. Z naszych doświadczeń wynika, że dzieci z niepełnosprawnością często pracują w ten sposób, że na przykład przychodzi, no nie wiem, że pracują jeden na jeden. Tak? Jest dziecko i jest terapeuta, który na przykład robi rehabilitację. Natomiast mało mają kontaktu z innymi dziećmi i też czasami w ogóle nie potrafią funkcjonować w ten sposób. Także robienie takich wspólnych, grupowych zajęć dla tych dzieci jest też dodatkową korzyścią. Oni uczą się w ten sposób wspólnej pracy i oczywiście to na początku, muszę przyznać, jest trudne bardzo.
A czy właśnie macie takie doświadczenia, kiedy zaczynałyście te zajęcia, że to było, no mówiąc krótko, nie do ogarnięcia, że te dzieci jakoś nie potrafiły się zintegrować, że najpierw trzeba było trochę popracować nad tym, żeby stworzyć zespół, pani Małgosiu?
To raczej pytanie jest do mnie. To zdecydowanie tak. Pamiętam pracę z pierwszą grupą, z jaką zaczęłam. To była szóstka dzieci na wózkach. I przez parę miesięcy było tak, że ja co drugie zajęcia byłam zadowolona, a momentami było tak, że wychodziłam i kręciłam głową, że po prostu sobie nie poradzę.
Ale nie dlatego, że te dzieci były na wózkach, to...
Nie dlatego. Tylko dlatego, że tak trudno było to ogarnąć, tak trudno było znaleźć jakąś taką formułę, żebyśmy mogli coś wspólnie robić. Ale okazało się, że po 3 miesiącach takiej pracy nastąpił jakiś przełom. Pamiętam, były wakacje, po wakacjach czy po jakiejś przerwie wróciliśmy do tej pracy i było zupełnie inaczej. One tak jakby zrozumiały, jaki jest schemat tych zajęć, o co tutaj chodzi i zaczęło się pracować zupełnie inaczej. I w tej chwili widzę podobny mechanizm też w pracy z innymi grupami, bo prowadzę jeszcze 2 inne grupy. I jest podobnie, że początek jest chaotyczny. Mam takie wrażenie, jakby ta druga grupa jest chodzącą grupą. Mam wrażenie, jakby dzieci po ścianach biegały. Mhm. Trudno im się skoncentrować, tak? Jest ogromny problem z koncentracją tych dzieci na czymś jednym. Ale po pewnym czasie ta koncentracja przychodzi w jakiś naturalny sposób. Bo ten trudny czas pierwszy trzeba niestety jakoś wytrzymać.
No tak, pani Małgosiu, pani praca trochę ma inny charakter, tak? Pani pracuje indywidualnie?
Tak, ja należę do tych terapeutów, którzy pracują indywidualnie. I ta moja praca, poza tym, że rzeczywiście buduję zawsze program terapeutyczny, który ma wspierać rozwój danego dziecka. Zawsze w mojej pracy staram się zabezpieczyć emocjonalnie tą naszą relację, tą moją relację z danym dzieckiem. Dlatego też wiem, że to, co powiedziała przed chwilą Alina, że dla dzieci taka sytuacja nowa jest też wyzwaniem. Pierwsze spotkanie jest wyzwaniem. Kolejne spotkanie już jest mniejszym wyzwaniem, ale jest cały czas wyzwaniem, bo nie wiem, co mnie czeka. Jeżeli nie wiem, co mnie czeka, to znowu we mnie się jakieś mechanizmy obronne odzywają i znowu się zachowuję w taki sposób, który dla kogoś z zewnątrz może być bardzo trudny.
Czyli pani stawia na to, że nie przychodzi mały człowiek do terapeuty, tylko człowiek do człowieka, tak? Na początku.
Tak. To jest niezwykle ważna konkluzja. Bo tak naprawdę, kiedy pracujemy z dzieckiem niepełnosprawnym, czy też pracujemy z dzieckiem, które ma nieduże dysfunkcje związane z uczeniem się, czy też pracujemy z dzieckiem wybitnie zdolnym, czy pracujemy z dorosłym człowiekiem, to jest to bardzo ważna sytuacja związana z tym, że jestem ja i jest ten inny. Ten inny jest różny ode mnie, ale jest też w wielu rzeczach podobny do mnie.
A może być też lepszy na przykład.
Może być lepszy, bo rzeczywiście tak antropolodzy właśnie zwracają na to uwagę, że w tym kontekście, kiedy mówimy o kategorii inny, obcy, to właśnie ten obcy może być uznawany nawet za kogoś lepszego, świętego, tak? Ale też jakby mówiąc o tym, jak odbieramy tego innego, to chciałabym zwrócić uwagę na ten mechanizm bardzo też pierwotny, który w nas funkcjonuje. To właśnie ten mechanizm związany z tym, że obcy może rodzić zagrożenie, jest bardzo ważnym mechanizmem, który my mamy w sobie jako mechanizm bardzo dawny, tak? I właśnie naszym celem jest, żeby po pierwsze zrozumieć to.
Z czym, przepraszam, mogę służyć ci przerwę, bo mówiąc obcy, Małgosiu, masz z pewnością też na myśli dziecko z niepełnosprawnością, czyli po prostu ktoś inny.
Ktoś inny.
Inaczej funkcjonuje, inaczej mówi, inaczej wygląda, inaczej się porusza.
Czyli obcy, rzeczywiście
to jest... I to powoduje w nas naturalny, tak jak mówisz, naturalny mechanizm...
No tak.
Pewnego takiego niechęć, to jest dobre słowo, strach.
Strach. To różne emocje, różne uczucia powstają wtedy w nas i rzeczywiście, kiedy widzimy człowieka, który ma padaczkę, tak? To tutaj mnóstwo w nas samych się może
to dziać. Nasze lęki, tak.
Tak, dokładnie.
Przerwę na chwilę, wracamy i podsumujemy sobie trochę dzisiejszą rozmowę. Pytanie, co panie widzą po takiej terapii, po takiej arteterapii? Z czym te dzieci przyszły na początku i z czym one jakby wychodzą po tych zajęciach? Co to daje wszystkim, również panią, bo myślę, że tutaj zysk jest po każdej ze stron. Wracamy do rozmowy już za chwilę.
Plus znaczy więcej.
Alina Wiśniewska i Małgorzata Koczyk. Panie są terapeutkami, już najogólniej mówiąc. Rozmawiamy dzisiaj o takiej formie arteterapia, która jest może trochę mniej znana, ale wcale nie jest nowa, jak powiedziały panie na początku. I wracam do pytania, jakby z czym te dzieci przychodzą, z jakim stopniem upośledzenia i po tych zajęciach, które trwają ile, pół roku, rok, czy tutaj czas jest bardzo względny. Z czym wychodzą, z jakim bagażem doświadczeń i...
No im te zajęcia, że jeszcze w transe dłużej trwają, tym oczywiście lepiej. O to chodzi, żeby jednak trwały nawet przez kilka lat. Żeby to był taki proces ciągły. Dziecko wchodzi, dziecko nabywa zaufania i jeśli ta praca jest pozytywna, to działa. A działa w rozmaity sposób i z naszych obserwacji wynika, że może dojść nawet do usprawnienia mowy. Dziecko, które normalnie wiele wysiłku wkłada w to, żeby lepiej mówić i całymi latami to nie wychodzi, w atmosferze rozluźnienia, kiedy pojawiają się pozytywne emocje, kiedy jest akceptowane, jest chwalone za każdą próbę powiedzenia czegokolwiek, kiedy ktoś go słucha, zdarzają się czasami właśnie takie magiczne rzeczy, że ta mowa się poprawia i takie doświadczenia mieliśmy.
Bo tutaj w tym fragmencie bajki słyszeliśmy dzieci, które w miarę dobrze mówią, tak? To znaczy one się porozumiewają, komunikują, mają oczywiście wady wymowy, które też mogą w jakiś sposób bez udziału logopedy się tutaj naprawić.
Tak, pod wpływem... w tej grupie nie było dzieci z porażeniem mózgowym, natomiast mamy takie dzieci i one rzeczywiście, niektóre z nich mają poważne problemy z komunikowaniem się, z mówieniem, nie tylko z poruszaniem się.
I jak z takimi dziećmi pracować? Czy też to jest bajka? Czy też one
tak,
próbują?
To jest dokładnie ta sama metoda, to jest też metoda teatralna, też próbujemy poruszać się, śpiewać, pracować nad emisją głosu, robi się te wszystkie rzeczy, które robiłoby się z dziećmi zdrowymi. I o dziwo, w jaki sposób to działa i to się udaje. Jest tu też taką ważną kategorią, myślę, w kwestii arteterapii, tą metodą teatralną, sprawa kreatywności. Na pewno u każdego takiego dziecka zostaje jego kreatywność, jego elastyczność zostaje pobudzona i wzmocniona. A myślę, że jest to niezmiernie ważne, szczególnie w przypadku osób niepełnosprawnych. Po pierwsze, one czują się lepiej, one wzrasta ich poczucie wartości. Ktoś je chwali, coś im wychodzi. Już samo to w sobie jest bardzo pozytywne.
No dobrze, a nie mogą tego robić rodzice w domu? To nie spełnia takiej samej funkcji, pani Małgosiu?
To jest zupełnie inna sytuacja. Po pierwsze, to, o czym powiedziała Alina, w czasie takich zajęć nie ma złych odpowiedzi. Nie ma sytuacji, kiedy robię coś źle albo robię coś dobrze. To, co tworzę,
to jest ważne.
Wszystko jest tak samo, jest ważne i wszystko jest tak samo dobre. Wszystko jest przyjmowane, akceptowane.
A w sytuacjach wychowawczych, tak, no to wiadomo, rodzic funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, czasami nie radzi sobie sam z sobą. A tutaj, żeby zabezpieczyć odpowiednio dziecko, no to już jest czasami wyzwanie przekraczające jego możliwości. Więc jakby tutaj o tyle to jest trudna sytuacja. Wiadomo, że rodzice chcą dla swojego dziecka jak najlepiej i poszukują różnych sposobów na to, żeby jego rozwój jak najlepiej się rozwijał. Niemniej jednak na pewno często są po prostu zagubieni, bo nie mają wsparcia, więc jakby tutaj ta możliwość, która została stworzona dla ich dzieci, jest niezwykłą okazją do tego, żeby też rodzic mógł wzrastać przy dziecku.
A właśnie, czy jest jakaś współpraca z rodzicem? Czy rodzice przychodzą czasami na te zajęcia? Czy one są zamknięte?
Rodzice do tej pory nie przychodzili, jakoś o tym nie pomyśleliśmy, ale są na bieżąco, niektórzy interesują się tym, co robimy. Mhm. Myślę, że przede wszystkim widzą, że odbierają dziecko zadowolone. Dziecko, które jest jakoś pozytywnie pobudzone, opowiada coś o zajęciach, coś pozytywnego przeżyło.
A czy na przykład wyniki w szkole się też poprawiają takich dzieci?
Nie robiliśmy badań na ten temat.
Jest to dobry pomysł, żeby przeprowadzić to już takie, tego typu badania, które by jakby potwierdziły też skuteczność, bo rzeczywiście kiedy uczenie się pojmowane jako też zdobywanie doświadczenia życiowego, czy też uczenie się, jako nabywanie pewnych konkretnych umiejętności szkolnych, zaangażowane są emocje, pozytywne emocje, kiedy uczenie jest związane
z przyjemnością,
z radością, tak? Czy to możemy powiedzieć o tym, że endorfiny tak się wydzielają, bo tutaj szczęście jest tym czynnikiem, kiedy właśnie układ hormonalny też inaczej pracuje. Kiedy zaangażowany jest właśnie układ limbiczny, bo tam jest siedlisko jakby też tej sfery związanej z emocjami, to wtedy jest współpraca lepsza między tyłem mózgowym, tyłomózgowiem, który jest odpowiedzialny za to, jak sobie radzimy w stresie, i naszą korą, która jest tą strukturą, dzięki której możemy myśleć abstrakcyjnie, możemy być kreatywni, możemy się rozwijać, możemy mieć dostęp do wszystkich zasobów, które pozwalają nam efektywnie, twórczo i kreatywnie żyć.
Że jeszcze wtrącę, myślę, że ta twórczość i kreatywność jest o tyle istotna w przypadku niepełnosprawności, że niepełnosprawność jest pewną, wiąże się z czymś nietypowym. Więc tym bardziej tu taka elastyczność i wymyślanie czegoś, chociażby, nie wiem, jak się dostać do budynku, jak znaleźć pracę odpowiednią dla siebie, jak pisać bez użycia rąk.
Tak, jasne. Ta znaczy, kreatywność jak jest sobie życie.
Dokładnie, tak. Kreatywność jest szczególnie ważna właśnie w sytuacji niepełnosprawności i myślę, że stąd warto, bardzo warto ją wspierać.
No to w takim razie wspierajmy. Bardzo panią dziękuję. Pani Alina Wiśniewska, arteterapeutka, i pani Małgorzata Koczyk, terapeutka, specjalistka zajmująca się dziećmi z deficytami rozwojowymi. Dziękuję bardzo, no i mam nadzieję, że będą panie miały efekty i że coraz więcej osób będzie korzystało z takiej formy. Iwona Dębska, dziękuję i zapraszam na kolejną godzinę.
Plus znaczy więcej.